Czas na gościa Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, klub Lewicy, szef SLD. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu.
Gdzie pan był, jak pana nie było? Bo dawno pana nie było.
Trochę na Mazurach, trochę w Chorwacji, melduję uprzejmie. Na urlopie pierwszym od 3 lat. Nie usprawiedliwiam się, ale...
Ile pan był na tym urlopie?
To tylko świadczy o mojej głupocie ze względu na stan mojego zdrowia, że nie jeżdżę na urlopy częściej. Byłem ponad 2 tygodnie.
Ponad 2 tygodnie czy 3 tygodnie? To trochę się pan, mówiąc tak kolokwialnie, wybyczył.
No tak, ale to jak rozłożymy na 3 lata, to po tygodniu na rok, to wie pani, musi mi pani wybaczyć w takim razie.
Nie, no ja tutaj nie mam nic do wybaczania, urlopy też są potrzebne, no ale wraca pan do kraju, a tutaj klub Lewicy się troszeczkę skurczył. Co prawda o jedną osobę, jak pan wie, była wiceszefowa sztabu wyborczego Roberta Biedronia, przyłączyła się do ruchu Hołowni. No przykre. Był pan bardziej zasmucony czy wkurzony?
Proszę pani, ja już byłem, obserwowałem i przyłączanie się do klubu SLD swego czasu i odchodzenie. Myślę, że pani Gil-Piątek podjęła decyzję taką, jak jej serce mówiło. Dobrze, że podjęła ją w tej chwili, to przynajmniej ma. I my mamy jasność i ona ma jasność. Nie jestem osobą, która będzie ją za to potępiała. Każdy ma prawo do swoich decyzji.
Bardzo pan wyrozumiały.
Pani, co chyba rozsądne. No, chociaż jeżeli chodzi o moje stanowisko, ja takich decyzji, nie mówię w tej chwili o pani Gil-Piątek, żeby była jasność, ale decyzji z przechodzenia z klubu do klubu, z miejsca po miejsce, na miejsce, nie szanuję. Nie szanuję. W związku z tym też nie należy się spodziewać, że będę łowił ja czy moi przyjaciele w innych klubach i namawiał do przejścia do naszego klubu. Uważam, że po prostu wyborcy, jeżeli komuś dają mandat, to się spodziewają, że będzie w tym miejscu, w którym był w momencie startu.
O, no a ma pan żal pretensje do Szymona Hołowni, że kłusuje, jak to mówił jeden z pana kolegów w szeregach Lewicy?
Proszę pani, to jest polityka, tak? Jedni zyskują, drudzy tracą. Polityka trwa. Ja przypomnę, że w tamtej kadencji były partie, które miały po 30%, w tej chwili już ich nie ma. Normalna sprawa, nie mam do nikogo żalu. Pan Hołownia ma prawo do robienia różnych rzeczy, które postanowił. Natomiast muszę też pani powiedzieć, że to trochę się rozmija z tym, co mówił, tak? No bo mówił, że jakby daleko od ludzi związanych z partiami, daleko od ludzi, którzy robią politykę tak jak zawsze, że te standardy w polityce nie są najlepsze, między innymi standardy w Sejmie. Zaczął od...
W takim razie zrobił z gęby cholewę, tak?
Nie używam takich słów, no nie będę...
Kiedy? Przecież pan jest znany jednak z mocnych stwierdzeń. To rozumiem, że ten urlop podziałał na pana tak tonizująco. A nie obawia się pan kolejnych odejść z klubu Lewicy?
Po urlopie zmądrzałem, wyłagodniałem i wyszlachetniałem. W związku z tym po prostu jestem spokojny i chciałem pani powiedzieć, że oczywiście nie będę po lesie chodził i szukał kłusowników, bo nie na tym to...
Jak to Mostrela, wiceszef klubu. Ale obawia się pan jakichś kolejnych odejść z klubu Lewicy?
Nie, dlatego,
ale
że...
Ale rozmawiał pan ze swoimi współpracownikami, że naprawdę, że na 100% mówi pan, że do końca kadencji nic się nie zmieni? Jeśli chodzi o liczebność, o stan posiadania, przepraszam, o taki stan posiadania.
Do końca kadencji to się moim zdaniem w Sejmie dużo zmieni, bo to jest ponad 3 lata. Natomiast...
Ja pytam o klub Lewicy.
Ja mogę pani powiedzieć tak, wróciłem w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środa. Widziałem się ze wszystkimi partiami, ludźmi, koleżankami i kolegami z klubu. I rzadko to mówię, ale moim zdaniem temat, jeżeli chodzi o Lewicę, jest zamknięty w takim sensie, że jedna osoba się nie odnalazła w tym klubie i znalazła miejsce, sama ze sobą czuje się lepiej i nikt do niej nie ma o to pretensji.
Sejm obraduje nad projektem ustawy nazwaną przez opozycję Bezkarność Plus albo Amnestia Plus. Czy uda się zatrzymać ten walec?
Wątpię, dlatego że myślę, że pan Kaczyński to jest próba dla jego sprawności, jeżeli chodzi o jego formację. No, ta ustawa nie przejdzie wtedy, kiedy ludzie od pana Ziobry albo ludzie od pana Gowina będą przeciwko tej ustawie.
No na razie Solidarna Polska się jednak staje okoniem.
No dobrze, ale zobaczymy, na ile im starczy odwagi. Czy ta odwaga jest tylko taka, że tam coś negocjują i tam coś chcą za to? Czy ta odwaga wynika naprawdę z przekonań? Znając pana Ziobrę, raczej wynika z negocjacji niż z przekonań.
Czyli suma sumarów pan przewiduje, że jednak w obozie Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie zapadnie jednak zgoda? Że jednak się dogadają ci trzej liderzy? No nie wiem, każdy dostanie to, co będzie chciał i w związku z tym ta ustawa wejdzie w życie.
Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że kiedyś często rozmawiałem z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Pan Kwaśniewski mnie zapytał, kiedy mówiłem, to się pewnie rozwali, będą szybsze wybory. Pan Kwaśniewski mnie się zapytał, mówi, ale posłuchaj, po co się wchodzi do Sejmu? No ja mówię, po to, żeby mieć większość i realizować swój program. No to przecież Kaczyński ma większość, no więc po co mają podważać, tracić albo ryzykować? Ustawa jest skandaliczna, zresztą wczoraj mogę się pochwalić.
No już dobrze, już słyszeliśmy wczoraj, rzeczywiście pan perorował z trybuny sejmowej, to wszyscy już chyba, jak wczoraj ktoś włączył telewizję wieczorem, to od pana usłyszał, no był pan cytowany, no tak. Ustawa jest skandaliczna, bo?
Tak.
Ustawa jest skandaliczna, bo?
Bo daje bezkarność wszystkim tym, którzy mogą kraść, mogą bić, mogą robić wszystkie świństwa, jakie im się wymyśli, pod hasłem, proszę bardzo, ja tutaj walczę z koronawirusem. No to są jaja po prostu, to, zresztą to tak się skończy. Ja tak nawet się wczoraj zastanawiałem, dlaczego oni to robią, bo to daje możliwość do tylu przekrętów, które przekręty przecież zostaną w pewnej chwili nazwane, ocenione i ci ludzie będą odpowiadali. Tak jak pan Morawiecki w tej chwili przez sąd administracyjny już wie, że to, co zrobił, było bezprawne. Tak samo jak w sprawie służb mundurowych, wczorajsza decyzja, że każda osoba będzie sądzona jak
indywidualnie.
Wie pani, sprawiedliwość jest powolna, ale moim zdaniem i przyjdzie i po pana Morawieckiego, i po pana Sasina, i po tego byłego ministra zdrowia, którego nazwiska, pana Szumowskiego, przepraszam.
Łukasz Szumowski, dobrze, i tutaj stawiamy pauzę. Oczywiście Włodzimierz Czarzasty z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku i na radio.zp.pl, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam.
Do usłyszenia.
Cały czas się słyszymy, jak rozumiem, panie przewodniczący. Co pan na to, że Kinga Duda została społeczną doradczynią, czy też społecznym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy, swojego taty? Trzeba tylko dodać, że społeczny doradca nie zarabia, jest wolontariuszem.
Proszę pani, wydaje mi się, że to jest taki chyba trochę model amerykański, bo tam też chyba pan prezydent Trump ma rodzinę jako doradców. No, może pan prezydent Duda się zapatrzył na wzór amerykański. Proszę pani, pani Duda, córka pana prezydenta, w dniu, kiedy pan prezydent został wybrany na prezydenta, ogłosiła jakby swoje credo, tak? Powiedziała, że tam mniejszości, każdy ma prawo.
No wystąpiła w obronie, można powiedzieć, środowisk również LGBT.
A potem oczywiście, jak te rzeczy skandaliczne z tymi środowiskami się działy, jak pani pamięta, nie występowała. Więc jeżeli społeczne doradztwo dla swojego taty spowoduje to, że zacznie głosić poglądy, które będą racjonalne, to mi to nie przeszkadza. I jeżeli ja bym był prezydentem, to, a nie będę, bo nie jestem tym zainteresowany i wątpię, żebym został wybrany.
No właśnie, to raczej to drugie. No może pan by był zainteresowany, ale z tym wyborem byłoby jednak trudniej. A wracając do ad vocem?
Mój głos i pani to już są dwa głosy, w związku z tym bym walczył, tak? Natomiast mówiąc poważnie, to ja bym nie mianował członków swojej rodziny społecznymi doradcami, bo trochę mnie to śmieszy, tak?
No już jest ta nominacja, tak to nazwijmy, nie wiem, czy to można nazwać nominacją, ale ta decyzja, czy też to, co się wydarzyło, to w związku z tym Kinga Duda jest porównywana do Iwanki Trump. No tutaj skądinąd pańskie skojarzenie było dość takie oczywiste, można powiedzieć. A czy ustawa futerkowa, pańskim zdaniem, ostatecznie przejdzie przez Sejm? Bo tutaj też trzeszczy w obozie władzy. No, też się stawia Solidarna Polska, część Gowinowców nie głosowała albo wstrzymała się od głosu. No, Jarosław Gowin nie głosował, Emilewicz, Jadwiga nie głosowała.
Ale to jest decyzja już tylko i wyłącznie pana Kaczyńskiego, przepraszam, że tak powiem, dlatego że...
No ale przecież nawet minister rolnictwa też był niezadowolony, no że jak to, no po prostu praca tylu ludzi, to wszystko, te biznesy po prostu zostaną pozamykane, ludzie zostaną bez pracy, no No tak nie powinno być.
Ja wczoraj miałem przyjemność, prowadziłem 3/4 obrad poświęconych tej sprawie, potem pani marszałkini Gosiewska po mnie to przejęła. Więc to nie jest tak, jeżeli chodzi o zwierzęta futerkowe, że tych ludzi są tysiące. Tak? Ten biznes przydaje dochodów do budżetu państwa 11 milionów złotych. Tych ferm
milionów?
Milionów. Tych ferm milionów, tak, bo on korzysta ze specjalnych
niewielkie podatki.
Udogodnień, tak. Tych ferm jest 400. W związku z tym myślę, że nie o to, jakby jeżeli chodzi o zwierzęta futerkowe, ewidentnie chodzi. Mówię dlatego, że to zależy od pana Kaczyńskiego, bo ta ustawa dostała wsparcie z Lewicy, dostała wsparcie z Koalicji Obywatelskiej.
A dlaczego Lewica nie mogła złożyć takiej ustawy, proszę mi powiedzieć, ani w poprzedniej kadencji, ani w tej kadencji? No przecież proszę to po prostu jest, to jest wasza agenda.
Proszę pani, ale Lewica nie złożyła tej ustawy, złożył ją akurat PiS. No Lewica złożyła 40 innych ustaw, więc ważne jest to, że się zrobił klimat na to, żeby tę ustawę przeprowadzić, więc jeżeli się ją przeprowadzi, to będę po prostu z tego zadowolony.
Ale czy ona rzeczywiście zostanie w Sejmie przyjęta, tak zwana ustawa futerkowa?
Moim zdaniem tak.
A prezydent ją podpisze? Też mówił, że tak rolnicy są bliscy jego sercu i nie zapomni nigdy o rolnikach, o ich interesach w tej kadencji.
Muszę pani powiedzieć, że jest to jedno z fantastyczniejszych pytań, jakie pani dzisiaj zadała. No zobaczymy, bo jeżeli pan prezydent mógłby, dobra, to co powiem, muszę wziąć w nawiasy, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, w sumie nieolbrzymim kosztem pokazać swoją niezależność, to akurat to jest idealna ustawa, żeby ją zawetować. Tak uważam, ale proszę
ale
pani...
prezydent zawetowałby ustawę, na której tak bardzo zależy Jarosławowi Kaczyńskiemu, że tutaj Jarosław Kaczyński jest twarzą tego projektu?
No ale właśnie o to chodzi, tak? Na początku drugiej kadencji, proszę bardzo, pan Jarosław Kaczyński jest twarzą projektu, ale ja jestem prezydentem. Przypomniałem sobie, że jestem prezydentem i mogę w naszym kraju zrobić takie rzeczy, jak na przykład zawetować coś, co proponuje Jarosław Kaczyński. Wątpię, żeby to zrobił, ale jeżeli by chciał faktycznie się wybić na niezależność, to powinien, to pewnie to by zrobił. Ale proszę pani, niezależność trzeba mieć w sercu i w rozumie. A nie w niezależność nie jest w długopisie. W związku z tym myślę, że raczej to podpisze.
A czy rolnicy odwrócą się od Prawa i Sprawiedliwości? No bo wczoraj był protest na Nowogrodzkiej. Przyjechali tam właśnie hodowcy zwierząt futerkowych, między innymi.
Nie wiem tego, to będziemy widzieli w jakiejś...
To jest teraz żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, to jest żelazny. Tak, to jest żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, chociaż z tym elektoratem tam różnie bywa. Nie wiem, czy pani wie, że na przykład na Lewicę głosuje 30% osób mieszkających na wsi.
Na prezydenta Dudy zagłosowało 70% elektoratu wiejskiego.
Tak, to prawda.
No, to robi wrażenie.
Tak, to prawda, to robi wrażenie i ten elektorat jest, tak jak każdy elektorat, jest bardzo ważny, ale to, czy się odwrócą, czy nie, no to będziemy wiedzieli w przeciągu 2-3 miesięcy po badaniach i po spotkaniach i po skali protestów. Nie wiem, czy ta skala protestów będzie duża, ale proszę pani, jak to w polityce, za miesiąc będziemy wiedzieli więcej.
A poza tym do wyboru są jeszcze 3 lata, więc tyle rzeczy może się zmienić. A czy jest szansa, żeby nową rzeczniczką praw obywatelskich została Zuzanna Rudzińska-Bluszcz?
Proszę
popierają
pani.
700 organizacji pozarządowych. Lewica, z tego co pamiętam, też popiera akurat tę kandydatkę. Czy w ogóle jest taka szansa pana zdaniem, żeby Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za tą kandydaturą?
Pani redaktor, jeżeli chodzi o Lewicę w tej sprawie, mało tego, że ją popiera, to ją jeszcze zgłosiła. Bo jeszcze ktoś musiał w Sejmie ją zgłosić. W związku z tym my zgłosiliśmy tę kandydaturę. Ja miałem przyjemność rozmawiać z kandydatką. Proszę pani, mnie po tej rozmowie ta osoba naprawdę zaimponowała. I powiem pani dlaczego. Nie dlatego, że ona tam pełni jakieś funkcje, że jest dobrze wykształcona, że jest dobrze przygotowana, bo to jest oczywista sprawa. Ona brała udział w takich procesach i broniła takich ludzi i stawała w takich sprawach po stronie ludzi, że ja bym marzył i marzę o to, żeby ona po prostu została tym rzecznikiem praw obywatelskich.
No rozumiem, pana zdaniem jest kompetentna, ale czy w ogóle są na to szanse? Bo sprawa wygląda tak, że dzisiaj być może zajmie się tym Komisja Sprawiedliwości, ale Komisja Sprawiedliwości, żeby mogła wydać jakąś opinię, to najpierw ten punkt o wyborze musiałby się znaleźć w harmonogramie obrad Sejmu. Sprawdzałam, dzisiaj nie ma tego. No chyba, że nagle zostanie wprowadzony znienacka.
No tak, ale wczoraj było prezydium Sejmu, zwołane raz konwent seniorów, dwa razy. To nie jest problem, żeby wprowadzić to pod obrady. Notabene na nasz wniosek znowu, bo jesteśmy jako Lewica w tej sprawie no dosyć konsekwentni i zaangażowani, na nasz wniosek pani marszałek Sejmu skierowała tę sprawę do komisji. I umówiliśmy się na prezydium Sejmu, że jeżeli komisja szybko zareaguje, czyli na przykład dziś, to że wróci ta sprawa, że może wrócić ta sprawa dzisiaj pod obrady. Jasna sprawa jest taka. PiS ma większość w Sejmie. W związku z tym PiS musi również zdecydować i takie zaklinanie chmury, że tam się uda coś bokiem zrobić, to jest nieprawda. PiS musi się zdecydować również na tę kandydaturę, bo PiS wie przecież, że ta kandydatura musi dostać również akceptację Senatu. W związku z tym, jeżeli PiS by miał swoją kandydaturę, no to musi to też być z opozycją w jakiś sposób ustalone. Zobaczymy znowu, jest dobra informacja również w tym, mianowicie taka, że do momentu powołania nowego rzecznika, nowej rzeczniczki,
rzecznikiem pozostaje Adam Bodnar. No tylko, że z regulaminu Sejmu wynika, że nawet gdyby dzisiaj Komisja Sprawiedliwości wydała taką opinię, no to głosowanie nad wyborem rzecznika może się odbyć nie wcześniej niż następnego dnia po dniu doręczenia posłom druku zawierającego opinię komisji. No to a posiedzenie Sejmu kończy się dziś, jeśli mnie pamięć nie myli.
Ale pani redaktor, następny jest na początku października. No. Jeden z moich nauczycieli, profesor Samsonowicz, mawiał do mnie, jak mówiłem do niego coś takiego, trzeba szybko, szybko. On mówił, panie Włodzimierzu, nie minęło 1000 lat i się stało to i to w Chinach. No, co to jest za problem? No, poczekamy do pierwszego posiedzenia w październiku. Ważniejsze jest to, żeby na tym posiedzeniu została wybrana nasza kandydatka, bo jest dobra, niż to, czy ona zostanie wybrana dzisiaj, czy zostanie wybrana za 2 tygodnie.
No ale czy w ogóle ma szansę na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za tą kandydaturą?
Pani, ale walczyć trzeba, tak? Nikt nie myślał, że zwierzęta futerkowe będą mogły uratować swoje życie i nagle Prawo i Sprawiedliwość dało taką szansę, żeby o to walczyć. W związku z tym jest nadzieja w polityce i ona otwiera różne drzwi. Ja uważam, że z tego trzeba korzystać.
Nie, natomiast... no pan jest po prostu po tym urlopie jak nie pan, naprawdę. No po prostu słucham i uszom nie wierzę. No po prostu super optymista. No. I jaki pobłażliwy, jaki wyrozumiały. No Boże, no, że kłusownictwo funkcjonuje w polityce. No to cóż, no po prostu wszyscy tak się zachowują i oby nie ma o co kopii kruszyć. A czytał pan może wywiad Roberta Biedronia?
Pani redaktor, złapałem trochę do tego wszystkiego dystansu i wiem jedną rzecz. Walczyć można, ale trzeba pamiętać, że PiS ma większość w Sejmie. W związku z tym takie zaklinanie chmury, że deszczu na pewno nie będzie, nie jest prawdziwe. Trzeba walczyć i trzeba szukać okazji. Tak? Wczoraj się udało ze zwierzętami futerkowymi. Udało nam się zresztą w kilku sprawach. Udało się w sądzie ze służbami mundurowymi.
No dobrze, no ale w sądzie się udało, no przepraszam bardzo, no w sądzie orzekają sędziowie, co ma do tego, przepraszam, Lewica.
Proszę pani, ja nie mówię, że to jest zasługa Lewicy, chociaż akurat jeżeli chodzi o służby mundurowe, to żeśmy związkowi, który ich organizuje, czyli ludzi ze służb mundurowych, pomogli zbierać 250 tysięcy i pan Andrzej Rozenek ma niewątpliwie zasługi w tym, że to się kończy tak jak kończy. No ale dlaczego? No jest jakaś presja społeczna na rozsądek, obiektywizm i logikę.
To jeszcze o Sądzie Najwyższym porozmawiamy, bo chciałam pana o to zapytać, o właśnie te decyzje, bo rozumiem, że to jest miód na pana serce, ale czy czytał pan wywiad Roberta Biedronia dla agencji Reuters? Albo czy chociaż ma pan jakieś pojęcie, co powiedział w tym wywiadzie Robert Biedroń, jeden z liderów Lewicy i kandydat na prezydenta Lewicy?
Mgliste, powiem szczerze.
No to przytoczę w takim razie, co powiedział Robert Biedroń, europoseł Wiosny. Prezydent Andrzej Duda odczłowiecza osoby LGBT. Pamiętam z podręczników, że przed II wojną światową odczłowieczani byli Żydzi. Przypomina mi to tamte czasy. No to chyba jednak Robert Biedroń nie czytał tych właśnie, nie doczytał chyba zbyt dobrze tych książek. Coś z historią jest może trochę na bakier.
Wie pani, no ja rozumiem, że jest to metafora, tak?
I ale teraz czy ta metafora nie jest jednak na wyrost?
Każdy używa takich metafor, jakie uważa za skuteczne, które wzbudzają potem emocje, wzbudzają dyskusje.
Ale
i
naprawdę
taki...
pana zdaniem nie przeszarżował, bo wydaje mi się, że pana znajomość historii jest nieco lepsza. No to na pewno pan pamięta o Nocy Kryształowej w 1938 roku, w 1938. Co się wtedy wydarzyło?
Po pierwsze, nie wiem, jaka jest moja znajomość historii w stosunku do znajomości historii pana Biedronia, czy lepsza, czy gorsza. Robert jest dobrze wykształcony, więc myślę, że tutaj jakimś orłem w stosunku do niego nie jestem. Ale przypomnę pani taką rzecz. No jednak ławki, na których mieli siedzieć Żydzi jako ci źli, zdarzały się w Polsce, tak? Była podstawa, szczególnie jeżeli chodzi o polską endencję, był taki pomysł, żeby Żydów nazywać szczurami, karaluchami. Wszystko to szło w takim kierunku i nazywali, żeby była jasność. Szczególnie to są tereny wschodnie, na przykład jeżeli chodzi o Podlasie, okolice Łomży, tam były rzeczy tragiczne się działy. I to jest taki proces pierwszy pod tytułem odczłowieczymy cię. I potem jak cię odczłowieczymy, to będzie nam łatwiej cię opluwać. I myślę, że o tym Robert mówi. Jeżeli Robert
no ale
mówi...
jednak pamiętamy, co się działo w III Rzeszy. No to przecież Żydów wywożono do obozów koncentracyjnych.
Dobrze, proszę pani, ale ma pani odniesienie do III Rzeszy. Ja zrobiłem odniesienie do środowisk polskich, tak? I w takim kontekście rozumiem wypowiedź pana Roberta Biedronia, bo to, co się działo z Żydami, jaki był stosunek polskiej endecji do Żydów, to właśnie od tego się zaczynało. Niech pani też przypomni sobie stanowisko pana Turskiego, który mówił, od takich rzeczy się zaczyna. To znaczy od opluwania, od odczłowieczania, od tego, że wskazuje się grupy lepsze, grupy gorsze, lepszych Polaków, gorszych Polaków. Pamięta pani to przemówienie? Na wszystkich myślących zrobiło wrażenie i myślę, że do tego się Robert odnosił, ale jak go spotkam, to się zapytam.
Mówimy oczywiście o Marianie Turskim. No to wracamy teraz do tej decyzji Sądu Najwyższego, ponieważ no, zwłaszcza Solidarna Polska, ale w ogóle Zjednoczona Prawica się nie zgadza z tym orzeczeniem Sądu Najwyższego. I wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że kolejny raz Sąd Najwyższy opowiedział się wolnej Polsce przeciwko dekomunizacji. I mnie to nie dziwi, skoro przewodniczył składowi sędzia Józef Iwulski z bogatym PRL-owskim życiorysem.
Wie pani co, tych wszystkich młodziaków, których widzę tam przy tym Ziobrze, ja uważam, że są marnie wykształceni, to są takie harty, wilki, które po prostu jak im się wskaże kogoś i powie zagryź, to zagryzają w sposób bezmyślny i bezrefleksyjny.
No ale w stanie wojennym sędzia Iwulski jednak był sędzią wojskowym, tak czy nie?
Pani, ale czy sędzia Iwulski w stanie wojennym, czy nie był w stanie wojennym sędzią, to świadczy o tym, że jest uczciwy, czy jest nieuczciwy.
Wedle dokumentów IPN jego nazwisko pojawia się w procesach opozycjonistów.
Pani uważa, że członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, której było kilka milionów, wszyscy byli złodziejami? Czy pani uważa, że członkowie, pracownicy Milicji Obywatelskiej wszyscy byli złymi ludźmi? To jest po prostu absurd. To jest absurd rozliczania się z czasami, kiedy Polska była w poprzednim ustroju i w poprzednim bloku. Ci, którzy byli bandytami, trzeba ich skazać w indywidualnych procesach, a ci, którzy nie byli bandytami, nie trzeba ich skazywać. I na tym polega ten wyrok. To znaczy ten wyrok ucieka od odpowiedzialności zbiorowej. I myślę, że wszyscy naprawdę rozsądni ludzie uważają, że odpowiedzialność zbiorowa jest najgorszym typem odpowiedzialności i nie powinna się zdarzać. Notabene, przecież będzie odwołanie od tej decyzji, pójdzie do sądu, odwołanie i poczekamy na drugą i ostateczną instancję. I radzę panu wiceministrowi, chłopaku.
Odwołanie od decyzji Sądu Najwyższego?
Nie, no przecież będzie jeszcze druga instancja w tej sprawie.
Na pewno będzie rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym jeszcze o tym, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie. I tutaj słyszymy, że ta ustawa jest, że odraczane są posiedzenia w tej sprawie, bo Julia Przyłębska miałaby stracić sterowność trochę w Trybunale Konstytucyjnym i nie jest pewne, czy ta ustawa rzeczywiście zostanie uznana za zgodną z konstytucją.
Proszę pani, zobaczymy jak będzie. Niech się te procesy wszystkie zakończą. Zakończą się te wszystkie procesy, będziemy mieli jasną wykładnię. Na dziś jest taka sytuacja, że ci ludzie mają prawo do procesu. Prawo do procesu w każdej demokracji jest jednym z podstawowych praw. I tyle.
A dlaczego pana nie było na tej jesiennej, na tej odsłonie, ogłoszeniu jesiennej ramówki Lewicy?
Bo przyjechałem o 14, a to było o godzinie 12, a jechałem z Chorwacji. To proste dosyć.
To nie uzgodnili z panem tego, żeby troszeczkę później, żeby pan był, no jednak w końcu jest pan jednym z liderów Lewicy.
No tak, ale po prostu nie zdążyłem, to się zdarza. Wie pan, nie szukałbym w szczegółach tego typu jakichś problemów. Był pan Gawkowski.
Tak, ja to widziałem. Tak. I również wypowiadała się Marcelina Zawisza z partii Razem. Tak, ja to widziałam. I na grudzień planowany jest kongres, tak? Zjednoczeniowy Wiosny i SLD. A na tym kongresie będzie Leszek Miller?
Jeżeli chodzi o kongres programowy, to dostaną zaproszenia bardzo dużo osób, bo planujemy 3000 osób i na pewno dostanie zaproszenie. Jak przyjdzie, to przyjdzie i to jest jego przecież decyzja.
Czyli na programowym tym 22 listopada Leszek Miller zostanie zaproszony na ten właśnie, tak?
Ale proszę pani, Leszek Miller dostaje zaproszenia na wszystkie kongresy i na wszystkie zjazdy, bo Leszek Miller, przypominam, jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest osobą, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej i jest wielce zasłużonym dla nas działaczem. Także to jest jakby, proszę pani, nie ma większego szacunku Sojuszu Lewicy Demokratycznej jak do byłych premierów, a mieliśmy ich 4. 3 zresztą dzięki naszym staraniom jest w Parlamencie Europejskim i do naszego ukochanego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
Ale doły partyjne ponoć się burzą. Tutaj portal wpolityce.pl przytacza wypowiedź jednego z działaczy, który mówi tak. Włodek rządzi wszystkim, kadrami, finansami, całą koncepcją, nie dopuszcza do dyskusji, mniejszych traktuje protekcjonalnie. Dlaczego Lewica się nie rozwija? Dlaczego baza się nie powiększa? Wszystko to wina Czarzastego i jego ekipy.
A kto to podpisał?
No to jest w polityce.pl, w portalu.pl. Natomiast wypowiedź jest oczywiście anonimowy działacz, nie z imienia, nazwiska.
Proszę pani, anonimowych działaczy, którzy nie mają odwagi podpisywać się pod swoimi poglądami, mam w nosie. Bo zwykle są to wypowiedzi zmyślone. I tyle. Ja, proszę pani, biorę...
Ale to znaczy, sugeruje pan, że autor tego tekstu po prostu wyssał sobie z palca taką wypowiedź?
Pani, ale człowiek poważny bierze odpowiedzialność za swoje słowa. Brać odpowiedzialność za swoje słowa, to znaczy je wypowiadać i się podpisywać pod tym. I z takimi wypowiedziami polemizuję, natomiast z wypowiedziami prasowymi, że ktoś kogoś spotkał w lesie i tam coś mu ktoś powiedział, w ogóle nie patrzę na to poważnie. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partią demokratyczną. Sojusz Lewicy Demokratycznej wrócił do Sejmu po 4 latach, oddłużył swoje długi bardzo potężne, zapomniał o historii związanej z Magdaleną Ogórek, ma 48 posłów oraz senatorkę i senatora. Taki jest stan Lewicy na dziś.
Ale był sondaż ostatnio, sondaż Kantar, 4,4% w tym sondażu miała Lewica. To znaczy, że gdyby te wybory odbyły się teraz, no to Lewica mogłaby się znaleźć poza sejmową burtą.
Tak, proszę pani, 2 dni wcześniej był sondaż Social Changes, który mówił, że Lewica ma 12%. No i tyle, tak. Proszę pani, jeżeli będziemy badali w sondażu w tej chwili na przykład ruch pana Trzaskowskiego.
Tego ruchu jeszcze nie ma.
No dobrze, a ruch pana Hołowni jest? Jakaś partia pana Hołowni?
Nie. No, to się wszystko tworzy.
Proszę pani, no więc dobrze, jak to się utworzy, będziemy badali, będziemy patrzyli. Każdy musi walczyć o swój elektorat. i lewica o ten elektorat szło i walczy. W momencie, kiedy jest badany pan Trzaskowski i pan Hołownia, to w tym momencie są partie, które dostają po 6 czy 7%, tak jak Platforma Obywatelska ostatnio, a lewica dostaje 6, 3, 4%. Powstaną te ruchy, będziemy na nie reagowali, nie powstaną te ruchy, to inne sondaże mówią o poparciu na poziomie 11%. Zwolenników lewicy w Polsce, ludzi o poglądach lewicowych, jest około 20%. Ostatnio wzięliśmy 13% w wyborach i to są fakty.
I to jest szklany sufit, rozumiem, 20%. No ale to do tego wyniku to jest bardzo, bardzo daleko. To...
Ale wie pani, to znaczy trzeba zawsze dążyć do ideału. Będziemy się starali, poganiali wszystkich łącznie ze sobą. Dobrze nam się współpracuje. Czasami robimy mądrzejsze rzeczy, czasami głupsze. Jeżeli chodzi o tych głupszych, to jest kwestia na przykład podwyżek, które poparcie no. było po prostu dobra.
No to był samobój.
Tak, proszę pani, Bóg mnie w tej sprawie opuścił. Miałem spotkanie w tej sprawie z klubem w poniedziałek bądź we wtorek. Sprawa jest wyjaśniona, zamknięta.
Łukasz pyta, czy uważa pan się za dobrego przywódcę lewicy? Może na jej czele powinna stanąć świeża twarz, jak na przykład Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? Albo osoba ze stałymi poglądami, mająca więcej zwolenników, jak na przykład pani Joanna Senyszyn?
Ale panie Łukaszu, oczywiście tak, jest na to szansa, będą wybory, powstaje nowa partia. Zjazd tej partii będzie, z tego co pamiętam, około 11 czy 12 grudnia. Będzie się łączyła wiosna z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Każdy będzie mógł kandydować, każdy będzie mógł być wybrany. Jeżeli chodzi o moje przywództwo, jest ono raz lepsze, raz gorsze. Ja wiem tylko jedną rzecz, bo lubię rozmawiać o takich sprawach bez emocji, w oparciu tylko i wyłącznie o fakty. Zostałem przewodniczącym tej partii razem z Marcinem Kulaskiem, który został sekretarzem generalnym, 5 lat temu. 5 lat temu poparcie dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej wynosiło 2%. Partia była po traumie związanej ze zgłoszeniem pani Magdaleny Ogórek na prezydentkę, jej kandydatki, oraz miała 6 milionów długu. Po 4 latach dzięki sojuszom z innymi partiami wróciliśmy do Sejmu, mamy posłów, jesteśmy oddłużeni, nie mamy ani grosza długu.
Czyli ja pełen nie... sukces, pełen sukces.
Nie, proszę pani, to nie jest pełen sukces, bo mądrość polega na tym, że wiem, że w tej chwili nie mamy 13%, tylko w notowaniach mamy 7-8 i wiem, że pani Gil-Piątek od nas odeszła, a nie do nas przyszła. W związku z tym mam racjonalną ocenę i myślę, że 60-letni mężczyzna, właśnie tyle lat mam, powinien być bardzo racjonalny i zdystansowany do całej sytuacji. Mam również partnerów w tej sprawie, mam partię Razem, jako partnera, którą bardzo szanuję, i partię Wiosna, z którą Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie się łączył. Proszę pani, takich procesów integracyjnych, takich procesów integracyjnych nie było na polskiej lewicy bardzo dawno, bo one się zdarzyły chyba na początku 2000.
No jeszcze są takie mniejsze partie, na przykład Unia Pracy jest jeszcze, na przykład, albo Wolność i Równość jest jeszcze, tak przypomnę, jest SDPL, ale to już zostawmy. Kolejne pytanie od słuchaczy, bo jeszcze mamy kilka pytań słuchaczy i po prostu chcę je zadać, bo chcę być po prostu fair wobec słuchaczy Radia Z. Darek pyta, czy Lewica ma w planach nawiązanie współpracy z panią Jaruzelską?
Wszystkie te partie, o których pani wspomniała, będziemy zapraszali na kongres programowy i zostały zaproszone na kongres
programowy. Ale oni podobno wcale nie chcą. Tak przynajmniej też czytałam na tym portalu w polityce.pl. No i że tam ma jakieś listy, został napisany.
Portal to jest Kaci Karnowski?
Tak.
A czyta pani jakieś inne portale?
Tak, czytam.
A no i tam też to było napisane?
Nie.
Czy tylko... W związku z tym, wracając do historii, my będziemy zapraszali, bo mamy serce na dłoni. Ktoś przyjmie zaproszenie, ktoś nie przyjmie zaproszenie. W sprawie pani Moniki Jaruzelskiej to są decyzje organizacji warszawskiej. W Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest 23 tysiące członków. Pani Monika Jaruzelska jest radną zgłoszoną przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i wiem, że od początku kadencji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, jeżeli chodzi o struktury warszawskie, nie ma żadnego kontaktu. Nic więcej w tej sprawie nie wiem, bo muszę pani powiedzieć, że nie śledzę tej sprawy dzień i noc.
Kolejne pytanie od słuchacza. Dlaczego Lewica przychodzi do programów nadęta i z poczuciem ja wiem lepiej? Tutaj badają przykłady, na przykład pani poseł Prokop czy pani poseł Maciejewska.
No ale wie pani, trudno mi jest się do tego odnieść. Ja staram się być sobą po prostu. Raz jestem normalniejszy, raz jestem nienormalniejszy, raz się wyśpię, raz się nie wyśpię. Jeżeli cokolwiek pana uraziło w jakichkolwiek naszych wypowiedziach, to ja pana serdecznie przepraszam za to. Natomiast tych wypowiedzi pani i pani Prokop i pani Maciejewska są bardzo często w mediach. W związku z tym nie wiem, czego, których wypowiedzi to dotyczy. To są dobre posłanki merytoryczne. Może panu nie spodobał się ton. Jeżeli panu nie spodobał się ton, to biorę odpowiedzialność na siebie i przepraszam pana serdecznie za ten ton.
Mariusz pyta, w zarządzie którego hotelu umieścił pan swoją żonę i z jakiego tytułu wypłaciliście sobie po 200 tysięcy złotych?
Po pierwsze, moja żona nie jest w zarządzie żadnego hotelu. A po drugie, jeżeli chodzi o 200 tysięcy złotych, to rozumiem, że chodzi o partię Razem, którą oczywiście zawsze bronię i ta sprawa była wielokrotnie przez Adriana Zandberga wyjaśniana. W związku z tym to nie jest chyba wypłacenie sobie, tylko to jest z tego, co pamiętam, a pamiętam tę sprawę, to jest przychód całoroczny tych osób, a te osoby normalnie pracowały w partii Razem. W związku z tym, jeżeli się pomnoży, podzieli przez 12, wszystkie te rzeczy zrobi, te osoby mają również prawo do premii, te osoby mają prawo do normalnych świadczeń. Co to kwot nie dyskutuję, bo ja nie wiem, powiem szczerze, ile zarabiają osoby w jednej czy w drugiej partii i czy te pieniądze są z subwencji, czy te pieniądze są na przykład płacone ze składek. Nie wiem tego.
Ale nie śledzę. Ale czy pana żona zasiada w zarządzie spółki, do której należy hotel Mościcki w Spale?
Nie. To znaczy w zarządzie spółki, do której należy hotel Mościcki?
Tak.
Proszę pani, hotel Mościcki w Spale, z tego co wiem, to należy do kilku podmiotów.
No podobno Weselda mówi się, że to jest hotel Czarzastego.
Proszę pani, ale to znaczy kto to mówi?
No tak, bo się mówi po prostu. No, czytam, że tak mówią w SLD, że to jest hotel Czarzastego. A nawiązuję do sytuacji z czerwca, kiedy to politycy SLD w ramach kampanii prezydenckiej nocowali właśnie w tym hotelu, czterogwiazdkowym zresztą, więc no, luksusowym hotelu.
Proszę pani, ale politycy SLD mają prawo nocować tam, gdzie mają życzenie. Na to, gdzie śpią i w jakim hotelu śpią, wpływają takie rzeczy jak na przykład cena, usługi, jak na przykład bezpieczeństwo, obrad, spotkań, dyskrecja, wszystkie tego typu historie.
Ale czy organizowanie takich spotkań partyjnych w hotelu powiązanym biznesowo z rodziną lidera lewicy to jest właściwe, pana zdaniem?
Proszę pani, a niech mi pani powie taką sytuację. Czy na przykład pracownicy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w związku z tym, że pracują w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie powinni kupować książek Marqueza albo Cortazara, bo wydaje je firma Muza, w której moja żona pracuje?
No, jeśli pana wydawnictwo ma wyłączność akurat na publikację tych książek, no to nie ma wyjścia, no ale hoteli trochę jest w tym kraju.
Ale proszę pani, ja pani powiem tak, patrzę na to naprawdę z głębokim dystansem. Przychody Sojuszu Lewicy Demokratycznej są z różnych źródeł. I z subwencji, i ze składek. Jak pani wie, jest to druga partia pod względem składek po PiS-ie, jeżeli chodzi o zbieranie składek. Będziemy spali w tych hotelach, w których będzie nam się opłacało wynajmować miejsca i mówię to bez żadnej arogancji i nikt nie będzie tam rekomendował jednego czy drugiego hotelu. Podejmuję takie decyzje pion organizacyjny. Ja osobiście uważam, że nie ma żadnych złych procedur w tej sprawie.
Ale czy to nie oznacza, że pieniądze partyjne tak de facto trafiają w pośredni sposób jednak do szefa partii?
Ale w jaki, proszę pani, sposób?
No jeśli hotel jest powiązany biznesowo z rodziną lidera partii.
Nie, ale ten hotel jest powiązany z rodzinami tysięcy ludzi, którzy mają akcje w wydawnictwie Muza. No nie wiem, ma pani może kogoś w rodzinie, kto
nie
ma akcje w wydawnictwie Muza?
Nie.
No ale akcji w wydawnictwie Muza jest 3 miliony. Przecież dobrze pani wie, że cały ten temat został...
No ale Muza rozumiem, że jest współwłaścicielem większościowym, jeśli chodzi o hotel, tak czy nie? proszę mi to wyjaśnić, bo nie wiem, więc dopytuję uprzejmie.
Muza chyba jest właścicielem większościowym, ale proszę pani, to nic nie zmienia. To znaczy, żeby była jasność, decyzje w sprawie tego, gdzie, z jakich hoteli będziemy korzystali, bądź z jakich usług będziemy korzystali, będziemy sami podejmowali, bez względu na to, co jedna czy druga gazeta będzie na ten temat pisała. Ja mam dla pani taką fajną zagadkę. Bo tam pojawił się w Gazecie Wyborczej akurat taki artykuł, który mówił, że to jest tam niemoralne korzystać z subwencji. A jeżeli w ramach Agory jest ANS, jeżeli w tym ANS-ie są billboardy, nie, to jest nie jedyna firma w Polsce, która ma billboardy, tak? I te billboardy są wynajmowane przez partie, które są finansowane, wiadomo, poprzez subwencje. To jest moralne czy niemoralne?
No nie odpowiem na to pytanie.
No widzi pani. W związku z tym wszystkie sprawy mają, jeżeli sprawy są załatwiane uczciwie, jeżeli sprawy związane z funkcjonowaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej są co roku akceptowane przez Państwową Komisję Wyborczą, przechodzą wszystkie audyty, każda faktura jest tysiąckrotnie oglądana, to ja bym proponował nie robić po prostu sensacji na użytek jednej albo drugiej firmy medialnej i nie mówię o Radiu Z w tym momencie.
No dobrze, to w takim razie dojechaliśmy do końca. Naszym gościem był niewidziany od 3 tygodni Włodzimierz Czarzasty, który wrócił ze swojego urlopu w Chorwacji. Dziękuję bardzo. To jest oczywiście wicemarszałek Sejmu i szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Życzę dużo zdrowia, dobrego dnia. Do usłyszenia. Dziękuję. I do zobaczenia.
Do widzenia.